Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Bez wątpienia wydarzeniem miesiąca, a pewnie nie tylko miesiąca, ale całego roku, jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie będę więc oryginalny i w ramach wydarzenia miesiąca również ja podejmę ten temat. Jednak chciałbym Państwu pokazać jeden aspekt tego wydarzenia. Aspekt, o którym mówi się mało, niewiele, z pewnością zbyt mało. Chciałem mianowicie skupić się na roli Kościoła katolickiego właśnie w walce o odzyskanie niepodległości, na roli Kościoła katolickiego w przetrwaniu tych 123 lat niewoli. Temat jest olbrzymi, oczywiście w ciągu krótkiego czasu tej audycji nie sposób go wyczerpać, ale pozwolę sobie przynajmniej zarysować główne wątki zjawiska, o którym myślę, że warto przypomnieć nie tylko z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jeżeli się zastanawiamy, jak to możliwe, że Polacy przez te 123 lata niewoli, będąc poddawani rusyfikacji, germanizacji, żyjąc w trzech różnych państwach, bo część żyła w państwie pruskim, potem w państwie niemieckim, część w państwie rosyjskim, część w monarchii austriackiej, przetrwali, mieli poczucie jedności, mieli wolę walki o odzyskanie niepodległości, to jednym z ważniejszych czynników, który dawał Polakom wiarę, który powodował, że ponad kordonami zaboru czuliśmy się jednością, była bez wątpienia wiara. W ostatnim liście do żony przed egzekucją Romuald Traugut, ostatni dyktator powstania styczniowego, pisał: w Bogu tylko cała nadzieja moja, że ci raczył dać siłę i da wytrwanie do zniesienia wszystkiego, żeś przy tym pamiętała i nigdy mój skarbie najdroższy nie zapomniała, że cokolwiek Ojciec nasz niebieski syła na nas, zupełnym poddaniem się i synowską wdzięcznością winniśmy, że to wszystko nie jest skutkiem ślepego przypadku, ale wolą Bożą zrządzoną, jest karą Jego za grzechy nasze, a zarazem i prawdziwym dobrodziejstwem, gdyż wszystko, co Twórca czyni z nami, dla dobra naszego prawdziwego czyni. Artur Grodger w kartonie Widzenie namalował katorżnika, któremu okazuje się Matka Boska Częstochowska. Zesłany na bezterminową katorgę, Gustaw Ehrenberg przeżył na Syberii głębokie nawrócenie. Przed syłką radykalny rewolucjonista, daleki od kościoła, tak jak już mówiłem przed chwilą, nawrócił się. Wyrazem tego głębokiego nawrócenia są wiersze, które tworzył i wówczas, i również później po powrocie do Polski. W jednym z nich pisał: na ciężkie straty, na wielkie strapienia, tylko w Twej łasce cudownej, statecznej, Królowo nasza, Rodzicielko Boża, o Stello Maris, świetna gwiazdo morza. Inny syberyjski zesłaniec, Rufin Piotrowski, napisał pamiętnik i tam w tym pamiętniku zanotował: Polacy, nawet nie katolicy, ale schizmatycy i kalwini, z chęcią przychodzili na mszę świętą i szczerze się modlili, a gdy się kto zapytał, dlaczego tam chodzili, odpowiadali: bo to msza, bo ten ksiądz. Tak przypominają Polskę i jej narodowość. Dla tych zesłańców syberyjskich msza święta była nie tylko wydarzeniem religijnym, ale była również wydarzeniem narodowym. Dlatego, jak pisze Rufin Piotrowski, na tą mszę przychodzili również nie katolicy. Przychodzili, aby chłonąć tą polską atmosferę, aby wyjść z tej Eucharystii umocnieni. Ksiądz Walenty Barczewski, działacz narodowy na Warmii, pisał: ludność warmińska jest głęboko religijna, pracowita, spokojna i nadzwyczaj konserwatywna. Temu konserwatyzmowi mają niemieccy obywatele nasi do zawdzięczenia przewagę we wszystkich zawodach, lecz temu samemu konserwatyzmowi zawdzięczamy, że lud pozostał polski, że się oparł wszystkim germanizatorskim zapędom i że na długo jeszcze takim pozostanie. Książki, czasopisma chętnie czyta, ale najwięcej tylko żywoty świętych, legendy o treści religijnej. Dla prostych chłopów, dla prostych Mazurów, dla prostych Ślązaków religia często była jedynym zwornikiem z polskością. Tak jak pisał ksiądz Barczewski, modlili się po polsku, czytali po polsku żywoty świętych. I ta właśnie wiara była tym, co im przypominało o tym, że są Polakami, mimo że żyli we wrogim niemieckim otoczeniu. I na tej wierze budowano odrodzenie narodowe, budowano świadomość narodową, budowano poczucie tożsamości narodowej na Warmii, Mazurach, na Śląsku, na Pomorzu. Polski Kościół wszędzie, gdzie był, i w kraju, i na emigracji, i na dalekim syberyjskim zesłaniu, był zawsze tym elementem, który tworzył poczucie jedności, tworzył poczucie przynależności narodowej, tożsamości narodowej. Polski Kościół w czasach niewoli to także biskupi trwający razem ze zniewolonym narodem. Arcybiskup Warszawy Antoni Fiałkowski popierał organizowanie manifestacji patriotycznych i udział duchowieństwa w działalności niepodległościowej. To w okresie tzw. rewolucji moralnej przed wybuchem powstania styczniowego. Kiedy umierał 5 października 1861 roku, zwrócił się do zebranego jego łoża duchowieństwa. Proszę i zaklinam was, trzymajcie zawsze z narodem. Jako pasterze brońcie sprawy ojczyzny. Ostatnimi słowami, wyszeptanymi w agonii, była prośba. Nie zapomnijcie nigdy, że jesteście Polakami. Jego następcą na stolicy arcybiskupiej w Warszawie był arcybiskup Zygmunt Feliński. Gdy kraj ogarnęło powstanie styczniowe, napisał do cara Aleksandra II: Najjaśniejszy Panie, uczyń naród polski niepodległy. Był człowiekiem mądrym, wykształconym, miał świadomość, jaka może być reakcja cara. Ale uważał to za swój obowiązek w tym momencie, kiedy trwa powstanie, kiedy Polacy walczą, giną, umierają. Uważał, że jako polski arcybiskup, jako pasterz warszawskiego kościoła nie może zachować się inaczej. Wkrótce potem znalazł się na zesłaniu, które trwało 20 lat. Ten szczególny związek wiary i polskości był możliwy dzięki tysiącom kapłanów bohatersko głoszących Chrystusa w najbardziej niesprzyjających warunkach. Jednym z nich był ksiądz Józef Szwermicki, syberyjski zesłaniec, który pomimo amnestii pozostał dobrowolnie w Irkucku. Historyk Felix Koneczny pisał o nim. Posiadając całkowitą swobodę, nie dał sobie ani razu choćby urlopu, żeby odwiedzić tą Polskę, którą kochał nad wszystko. Nie miał czasu. Zawsze bowiem znaleźli się tacy, którzy w sam raz potrzebowali jego opieki, więc nie mógł wyjeżdżać. Odmówił również przyjęcia sakry biskupiej, bo i tego typu propozycje mu składano. Uważał, że jego miejsce jest w dalekim Irkucku. Posługiwał tam 42 lata. Te 42 lata heroicznej posługi w dalekim syberyjskim Irkucku uwieńczyła śmierć zadana przez nieznanych sprawców. Polscy duchowni byli z Polakami na dalekiej Syberii, byli również wszędzie tam, gdzie Polacy emigrowali, czy to z przyczyn politycznych, czy to z przyczyn ekonomicznych. Ksiądz Aleksander Jełowicki, organizator polskiej misji katolickiej w Paryżu, która działa zresztą do dzisiaj, zmartwychwstaniec, szukał w stolicy Francji każdej zagubionej polskiej duszy. Historyk Franciszek German oceniał: nie było nędzy polskiej w Paryżu, dla której on nie wyjednałby pomocy. Nie było upadku, z którego by nie starał się podźwignąć współwygnańca. To on doprowadził do pogodzenia się z Bogiem umierającego Fryderyka Chopina. Wdzięczny kompozytor powiedział po przyjęciu sakramentów wtedy: bez ciebie, mój drogi, byłbym zdechł jak świnia. Ile polskich dusz w Paryżu uratował, pomógł ksiądz Jełowicki i jemu podobni. Thank you. Polscy księża troszczyli się o zbawienie swoich wiernych, ale troszczyli się także o kondycję materialną rodaków. Jeden z nich, ksiądz Piotr Wawrzyniak, kapłan posługujący w Wielkopolsce, w 1891 roku został wybrany patronem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Wielkopolsce. W ciągu 19 lat pomnożył liczbę spółek z 77 do ponad 200. Zwiększył liczbę członków z 26 tysięcy do ponad 100 tysięcy. Wartość depozytów podniósł z 12,5 miliona do ponad 200 milionów marek. Niemcy mówili o nim niekoronowany król Polski. Niemieccy bankowcy spółdzielczy przyjeżdżali do Wielkopolski podglądać, jak Polacy potrafią organizować banki spółdzielcze, spółki zarobkowe. Bo w Wielkopolsce była bezwzględna walka ekonomiczna. Kto będzie lepszy, polski rolnik czy niemiecki rolnik? Polski kupiec czy niemiecki kupiec? Polski przedsiębiorca czy niemiecki przedsiębiorca? I stąd takie ważne, żeby Polak miał dostęp do taniego kredytu, żeby w razie bankructwa licytowany majątek nie przeszedł na własność Niemców, ale przeszedł na własność Polaków, aby Polak mógł zyskiem lokować swoje oszczędności. Świetnie rozumieli to Wielkopolanie, świetnie rozumieli to wielkopolscy księża, tacy jak ksiądz Piotr Wawrzyniak. Kiedy w 1904 roku ksiądz Andrzej Rogoziński został wikariuszem w parafii Świętego Krzyża w Łodzi, zaczął gromadzić parafian na pogadanki dotyczące poprawy bytu robotników. Łódź, miasto robotniczej nędzy, miasto przemysłowe. Rok później wybuchła rewolucja w 1905 roku. Ksiądz Rogoziński wspierał strajkujących robotników. Gromadził dla nich żywność, dostarczał ją do strajkujących, protestujących robotników. Pośredniczył w rozmowach między robotnikami a fabrykantami. Stworzył pośrednictwo pracy, aby pomagać bezrobotnym. Schronisko dla służących, szkołę dla dzieci robotniczych, bibliotekę i czytelnię, orkiestrę i chór. Z jego inicjatywy powstało przeszło 100 sklepów spółdzielczych. Dlaczego? Żeby polski robotnik mógł w miarę tanio kupić dobrą polską żywność, aby eliminować pośredników, aby polski rolnik mógł zyskiem sprzedać polskie produkty, a polski robotnik mógł je tanio kupić bez pośrednictwa. Stworzone przez niego robotnicze stowarzyszenie liczyło 6 tysięcy członków. Miało własne piekarnie, rzeźnie, szwalnie, pralnie. Olbrzymia działalność. Działalność, która miała pomóc ludziom doświadczonym często wyzyskiem. Miała umożliwić im godne życie. Miała im pomóc w wychowaniu dzieci. Ale miała też uodpornić polskich robotników na agitację komunistyczną, bo na ich krzywdzie, na ich nieszczęściu żerowali komuniści. To, że w Polsce nie wybuchła rewolucja po zakończeniu I wojny światowej, tak jak wcześniej wybuchła w Rosji, jak wybuchła na Węgrzech, czy wybuchła w Niemczech, to między innymi zasługa takich kapłanów jak ksiądz Andrzej Rogoziński, którzy byli z robotnikami, którzy im pomagali, którzy pokazywali, że nie ma sprzeczności między religią, polskością, a kwestią robotniczą. Polscy księża wspierali materialnie Polaków. Polscy księża opiekowali się rodakami na emigracji, na syberyjskim zesłaniu. Polscy księża angażowali się także bezpośrednio w działalność konspiracyjną, niepodległościową, powstańczą. Jeden z nich to ksiądz Piotr Ściegienny. Stworzył w Kieleckiem i Lubelskiem pierwszą chłopską organizację spiskową. Wielu próbowało wcześniej, nikomu się to wcześniej nie udało. Ksiądz Piotr Ściegienny potrafił przekonać chłopów, aby podjęli działalność idącą w kierunku odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotował tych chłopów do powstania. W 1834 roku został aresztowany. Skazany na karę śmierci stanął przed szubienicą. Tu dowiedział się, że zamieniono mu wyrok śmierci na bezterminową katorgę. Zawołał wówczas w Kielcach, bo tam miała się odbyć jego publiczna egzekucja. Ja nie chcę jego łaski. Niech umrę jak Chrystus, umarł za swoją Jerozolimę, za lud swój. Na Syberii ksiądz Piotr Ściegienny spędził 25 lat. Bóg dał mu długie życie. Zdążył jeszcze wrócić do Polski. Ostatnie lata życia spędził w Lublinie. Ksiądz Jan Sierociński walczył w powstaniu listopadowym. Potem znalazł się na Syberii. Tu próbował wraz z innymi zesłańcami zorganizować powstanie. Spisek został wykryty. Został skazany na karę 6000 kijów. Przywiązany za ręce do karabinu, przy akompaniamencie werbli zagłuszających jęki, był początkowo prowadzony, a następnie wleczony między dwoma szpalerami żołnierzy, bijących przy pomocy knutów rzemieni, których ostre kanty wbijały się w ciało skazańca, przecinając je do kości. Zginął zakatowany na śmierć w okrutnych męczarniach. Powstanie, w którym udział polskich duchownych był zupełnie niezwykły, było powstanie styczniowe. Księża w tym powstaniu nie tylko byli kapelanami w powstańczych oddziałach, sprawowali msze święte dla powstańców, spowiadali, udzielali sakramentów, ale zdarzało się, że brali udział, i bardzo często tak było, w tajemnym państwie polskim, pełniąc różne funkcje administracyjne. Zdarzało się również, że byli dowódcami oddziałów partyzanckich. Jednym z tych waleczych księży był ksiądz Antoni Mackiewicz, dowódca oddziału partyzanckiego na ziemi kowieńskiej. Ujęty, skazany na karę śmierci, stojąc pod szubienicą z podniesioną głową, udzielił błogosławieństwa zebranemu na placu tłumowi, po czym powiedział w stronę kata: swoje zrobiłem, teraz wy kończcie swoje. Chwilę potem zawisł na szubienicy. Tu niedaleko Kalisza, w Koninie, został stracony kapucyn, ojciec Tarejwo, który brał udział w powstaniu styczniowym. Potem ukrywał się przez długi czas w klasztorze w Lądzie, ale niestety ktoś zadenuncjował jego kryjówkę. Ojciec Tarejwo został skazany na karę śmierci, stracony publicznie w Koninie, a wszyscy zakonnicy z Lądu za karę zostali zesłani na Syberię. Tacy byli polscy księża doby niewoli, polskie duchowieństwo w czasach, kiedy Polski nie było na mapie. I warto o tym pamiętać, warto mieć tą świadomość. Tym bardziej, że jest to często fragment naszej historii, mało znany, zapomniany. Powstało wiele filmów, które mówią o bohaterstwie polskich kapłanów w czasach Polski Ludowej, bardzo dobrze. Powstały filmy o księdzu Jerzym Popiełuszce, o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Nieskręcony film o księdzu Romanie Kotlarzu, i bardzo dobrze. Ale szkoda, że nie nakręcono filmu o księdzu Aleksandrze Jełowickim, o księdzu Szwermickim, o księdzu Mackiewiczu, i można jeszcze wymieniać długo bohaterskich polskich kapłanów, biskupów stojących po stronie narodu, umacniających polskość, broniących polskiego ducha. Niech mi będzie wolno tą krótką refleksję nad rolą Kościoła katolickiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakończyć słowami największego z Polaków, świętego Jana Pawła II. 11 listopada 1997 roku Jan Paweł II powiedział: nie wolno nam zapomnieć, że na ten pamiętny dzień 11 listopada złożyło się wiele ofiar i heroicznych poświęceń naszych braci i sióstr. Iluż to z nich zapłaciło życiem za wolność Polski. Chylimy głowy w poczuciu ogromnej wdzięczności przed tymi, którzy nie wahali się poświęcić wszystkiego dla dobra wspólnego.